Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17:00.
I w soboty od 15:00 do 17:00 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Cześć, dzień dobry. Z tej strony Natalia Błaszczyk. Witam Was na Synapsach razem z Wiktorią Wilman, bioinformatyczką prowadzącą konto na Instagramie, opowiadając ludziom o tym temacie, czyli o bioinformatyce, biokoderka Wiktoria Wilman.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Dzisiaj porozmawiamy o projekcie, który zaczęłaś prowadzić, czyli o przeciwciałach terapeutycznych, a sztuczna inteligencja. Jak to się w ogóle łączy? Porozmawiamy o tym, jak wygląda rekrutacja, jeżeli chodzi o dziedzinę bioinformatyki oraz o samym mindsetie bioinformatyka. Co cię męczy w czysto technicznych treściach, czy bardziej tak psychologicznie. Ale zacznijmy najpierw może, żeby zainteresować słuchaczy, czym tak właściwie się bioinformatyk zajmuje, czyli o takich technicznych tematach, bardziej praktycznych, czyli o temacie przeciwciała terapeutyczne, a sztuczna inteligencja. Jak wyglądają takie tematy od podszewki?
Okej, to po pierwsze zareklamuję Polish Machine Learning Community, gdzie właśnie ten temat przedstawiałam jako prezentację na spotkaniu. I od tego właściwie jakby zaczął się ten temat tak popularnie u mnie na profilu, ponieważ pracuję jako bioinformatyk w Natural Antibody, gdzie się zajmujemy właśnie bioinformatycznym wykorzystaniem powiedzmy machine learningu w opracowywaniu oprogramowania dla przemysłu farmaceutycznego, żeby właśnie wspomóc odkrywanie i rozwój przeciwciał. Jak to wygląda od podszewki? Tak naprawdę jest już obecnie bardzo wiele możliwości machine learningowych, czyli w skrócie mówiąc sztucznej inteligencji, jak to się dzisiaj modnie nazywa.
Chociaż nie przepadasz za tym określeniem.
Bardzo nie przepadam, ponieważ nadaje ono takiego poczucia, że te maszyny potrafią same decydować, a to trochę nie na tym polega, to jest póki co narzędzie.
Czysta statystyka.
I powinniśmy tego używać jako narzędzie, a nie jako osobę albo osobistość, która będzie decydowała za nas. I tak jest też w tym przypadku, są to modele, po prostu algorytmy, które pomagają w różnych tematach związanych z przeciwciałami, na przykład w predykcji struktury, włączeniu się przeciwciał, w humanizacji, dehumanizacji, czyli powiedzmy, że przemiany przeciwciała z zwierzęcego na ludzkie, albo pozbycie się tej części immunogenicznej przeciwciała, czyli tej, która wywołuje odpowiedź odpornościową, tą nieprawidłową i niechcianą w ciele człowieka, więc zastosowań tutaj machine learningowych jest naprawdę sporo i cały czas się to rozwija, chociażby głośny AlphaFold jest już do białek i miejmy nadzieję, że powstanie również coś takiego dla przeciwciał.
Mm-hmm. A jak to wyglądało w ogóle znalezienie tego tematu? Czy jakaś firma wam to zleciła, czy jako zespół sami znaleźliście ten temat, że jest jakaś nisza, która nie została uzupełniona i wy chcecie to zmienić?
Tak, jeżeli chodzi tak naprawdę o to, skąd się wzięła firma, to została ona założona przez Konrada Krawczyka, który zaczął rozwijać tą tematykę na Oxfordzie. Jest on naszym szefem naukowym i merytorycznym. Bardzo wiele udało mi się już od niego nauczyć. Mam nadzieję, że będę miała okazję nauczyć się więcej. I tak naprawdę to był jego pomysł, a my wszyscy po prostu zaczęliśmy za nim podążać, bo jest to bardzo wartościowe wykorzystanie bioinformatyki.
Co dokładniej możemy osiągnąć poprzez właśnie zastosowanie przeciwciał terapeutycznych z tej analizy danych?
Zawsze to, o co chodzi tak naprawdę, jeżeli chodzi o leki, to jest skrócenie czasu i kosztów leczenia. Praktycznie to jest podstawa obecnego drug discovery, ponieważ no niestety, jeżeli chodzi o te metody laboratoryjne, są one często kosztowne, ponieważ kosztują substraty, eksperymenty, szkiełka i tak dalej. Oprócz tego zajmują dużo czasu, bo niektóre reakcje zachodzą długo, albo musimy je powtarzać wielokrotnie, albo na wielu targetach. W związku z tym bioinformatyka pomaga tutaj na wielu poziomach, bo po pierwsze pomaga zawęzić ten krąg z substancji, które musimy tutaj w tym przypadku przeciwciał, które możemy przetestować. Po prostu znajdujemy na przykład podobne do nich albo wykluczamy, bazując już na właściwościach chemiczno-fizycznych niektóre przeciwciała. Możemy sprawdzić przy pomocy klasyfikatorów, jaka jest szansa na to, że to przeciwciało będzie mogło zostać użyte w taki albo inny sposób. Albo możemy właśnie sobie potestować dany eksperyment, powiedzmy plus, minus w komputerze, w bardzo uproszczonym przedstawieniu tego tematu. I dzięki temu skrócić właśnie czas eksperymentu, bo nie będziemy brali wszystkiego do niego, tylko już te wybrane rzeczy. No i wiadomo, koszty wtedy też spadają, dzięki czemu spada czas, który czeka pacjent na dany lek, spada koszt, który musi zostać poniesiony przy danym leczeniu. No o to chodzi.
Wy jako firma współpracujecie z jakimś laboratorium, które zbiera dane dla was? W jaki sposób wy kompletujecie te dane?
Obecnie głównie kompletowaliśmy dane poprzez nasze prace działu data, którzy po prostu, ja też należę do tego działu, więc my po prostu zbieraliśmy dane publiczne i w związku z tym skompletowaliśmy też największą bazę przeciwciał na świecie. W tym momencie jest to własność naszej firmy, która zawiera bardzo wiele zróżnicowanych typów informacji. No i te zagregowane informacje pomagają lepiej analizować te przeciwciała.
Czy trafiliście na jakąś bazę danych, która była niekompletna i jak sobie z tym poradziliście, że mieliście problem na przykład z tym, czy rzeczywiście ta baza jest wiarygodna?
To znaczy, jeżeli chodzi o bazy biologiczne, to w ogóle większość jest niekompletna. Większość jest bardzo zaśmiecona, ponieważ jeżeli chodzi o publiczne bazy danych, szczególnie te biologiczne, bo z nimi miałam styczność, no to najczęściej są one bardzo zaśmiecone. Po pierwsze ze względu na to, że nikt o to nie dba, bo większość tych rzeczy nie jest upubliczniana odpłatnie. W związku z tym, no jak nie płacą, to po co dbać? Po drugie, często naukowcy wpisują, nie rozmyślając nad tym, w którą tabelkę co wpisują. Albo się śpieszą, albo to po prostu nie jest priorytet w ich pracy. W związku z tym zawsze każde dane publiczne przed jakimkolwiek użyciem należy oczyścić. I często okazuje się, że braki są naprawdę duże. Więc to jest stały problem przy różnych projektach bioinformatycznych, że rzeczywiście te braki w bazach publicznych są dużym problemem, dlatego najlepiej jest mieć swoje własne dane, bądź właśnie używać takich baz, które są uzupełniane na podstawie różnych źródeł. I tak jest właśnie u nas.
Czyli można powiedzieć, że takie braki w analizie danych to jest największy problem pracy bioinformatyka, czy coś innego jeszcze większego stoi na drodze? Bo wydaje mi się, że te dane to jest najistotniejsza kwestia, ponieważ one mówią o wiarygodności waszego projektu.
Absolutnie dla mnie i według mnie dane to jest zawsze priorytet. Dlatego właśnie my nasze dane traktujemy bardzo delikatnie i oprócz automatycznego zbierania tych danych mamy też część zespołu, która zbiera go manualnie. W związku z czym one są double checked i że tak powiem mamy je nie tylko ze względu na to, że ktoś tak napisał w bazie, ale też występują one na przykład w literaturze. Myślę, że jest to sprawdzane na wielu polach. Jak pracujemy ze specjalistami, to też mamy świadomość tego, co jest możliwe, a co jest niemożliwe w aspekcie danych. I na tej podstawie sprawdzamy wszystko.
Wspominałaś o pracy z praktykami, którzy mają świetne doświadczenie, a mogą ciebie dużo nauczyć. Tutaj pojawia się moje pytanie, w jaki sposób jesteś na bieżąco z najlepszymi praktykami w programowaniu i na jakich społecznościach, zasobach warto polegać?
Myślę, że to jest bardzo ciężkie i złożone pytanie, ze względu na to, że w samej bioinformatyce nie ma takiego jednego źródła. Właśnie chciałabym stworzyć takie źródło, stąd też biokoderka, żeby ludzie mieli jakiś punkt odniesienia. Natomiast w tym momencie tylko tak naprawdę wysoko punktowane artykuły naukowe to jest pewne źródło, ponieważ jak dobrze wiemy, w internecie jest niestety dużo bzdur. I trzeba umieć je odpowiednio odsiać, a na takim początkowym etapie naszej nauki, czy nawet naszej kariery, często ciężko jest zauważyć te niuanse, które sprawiają, że dane informacje, dane albo po prostu artykuł jest fałszywy albo wręcz niepoprawnie napisany. W związku z tym warto się wspierać pomocą chętnych starszych kolegów, warto korzystać z forów, aczkolwiek zawsze mieć pewną dozę niepewności i nieufności wobec tego, i warto zadawać pytania.
Zastanawiam się, jak wyglądały twoje początki, jeżeli chodzi o rekrutację do samej firmy. Czy nie miałaś poczucia, że porywasz się na głęboką wodę, czy rzeczywiście świeżo po studiach masz adekwatne kompetencje do tego, gdzie chcesz pójść?
Tak, to jest w ogóle dosyć śmieszne, bo ja w trakcie rekrutacji nie wierzyłam, że się tam dostanę. W momencie, w którym skończyłam rozmowę rekrutacyjną i się rozłączyłam, to powiedziałam do mojego narzeczonego, tak strasznie bym chciała, ale nie ma szans, to by było zbyt idealne. I byłam wtedy na pierwszym roku moich studiów magisterskich, albo centralnie przed studiami magisterskimi. I nie uważałam, żebym miała wystarczającą wiedzę, a przynajmniej praktykę samą bioinformatyczną, żeby móc rozpocząć pracę, powiedzmy, na takim poziomie z tak skomplikowanym też tematem, bo układ odpornościowy i przeciwciała to jest naprawdę coś dosyć skomplikowanego i łatwo się w tym pogubić. Czasem zresztą sama się gubię i czytam te same podstawy 10 raz i to jest normalne. Bardzo dużo osób, nie mówię o tym głośno, ale warto jest wracać do tych bazowych informacji, bo prawda jest taka, że jak się czegoś nie przypomina, to się o tym zapomina. Ale wracając do tematu rekrutacji, to sama rekrutacja akurat była bardzo, bardzo przyjazna w związku z tym, że postawiono na moją zdolność logicznego myślenia, na moją kreatywność, na moje podejście do problemu i na moją otwartość na nową wiedzę, a nie na sam poziom wiedzy. W związku z tym, no, powiedzmy, że zobaczyli, a przynajmniej tak wierzę, że zobaczyli gdzieś ten potencjał rozwojowy we mnie, no i tak się znalazłam w firmie.
Jak wyglądały w takim razie praktyczne pytania, zadania, jakie przed tobą stawili?
Nie pamiętam zadania krok po kroku, natomiast zadanie właśnie było związane ze strukturami przeciwciał i co ciekawe, rozwiązałam je źle. To znaczy to, co przedstawiłam, totalnie by nie zadziałało, ale mój sposób myślenia się spodobał. I w momencie, w którym dostałam cynk, to weszłam na dobrą drogę i się poprawiłam. I myślę, że to miało duże znaczenie. Jakby właśnie nie to, że miałam jakąś tam wiedzę o przeciwciałach, bo wtedy, jak dobrze pamiętam, już miałam jakieś podstawy immunologii, ale właśnie to, że miałam otwartość na zmianę myślenia i zmianę podejścia oraz to, że próbowałam, nawet jeżeli nie wiedziałam.
A dużo osób z tobą się rekrutowało?
Tak. Niestety nie miałam takiej informacji, ale ja na początku wierzyłam, że ja byłam sama. I tylko dlatego mnie wzięli, bo nie było nikogo innego. Autentycznie tak myślałam. Natomiast potem kiedyś w rozmowie właśnie zostało pochwalone moje CV i powiedzieli, że w porównaniu do pozostałych kandydatów moje CV było dużo bardziej takie eye-catching, bo jak wiadomo po moim profilu ja bardzo lubię grafikę, więc moje CV też jest dosyć graficzne. Oprócz tego też spodobały się praktyki, na których byłam i to połączenie właśnie sprawiło, że zostałam zaproszona na rozmowę. No a znowu moja chęć współpracy sprawiła, że jakby zostałam zatrudniona.
Więc współpracy i umiejętność logicznego, otwartego myślenia.
Tak, dokładnie.
Wspominałaś coś o praktykach. Możesz to rozwinąć?
Tak, ja jeżeli chodzi o praktyki na poziomie licencjatu, to niestety nie mogłam za bardzo znaleźć, bo w ogóle nie miałam pojęcia o firmach bioinformatycznych albo o firmach, które zatrudniałyby zdalnie albo chociażby były we Wrocławiu. Szczerze mówiąc, nie byli nam w stanie nawet na uczelni za bardzo z tym pomóc, a załatwianie też przez niektóre osobistości na uczelni trwało bardzo długo i było po prostu niebezpieczeństwo, że nie zdążymy ukończyć tych praktyk. W związku z tym na praktykach na pierwszym stopniu tak naprawdę robiłam coś związanego tylko i wyłącznie z informatyką, bo robiłam projekt bazy danych dla firmy elektroenergetycznej, więc nie za wiele się nauczyłam i to nie o te praktyki chodziło. Dopiero później podjęłam się praktyk jako wolontariatu w firmie ówcześnie M&M Diagnostics, teraz wierzę, że M&M Bioscience, gdzie miałam pracować z danymi dotyczącymi COVID-u, więc to też były takie catchy, że tak powiem, tematy w tamtym czasie. I pomagałam po prostu przy rozwoju pipeline'u. Czasami miałam wrażenie, że bardziej przeszkadzam niż pomagam.
Pipeline'u, czyli?
Tak, to chodzi o ułożenie etapów użycia różnych programów, etapów użycia różnych technik w celu uzyskania wyników. Ten projekt był dosyć rozbudowany i pracowałam przy jego wielu częściach, więc ciężko mi powiedzieć o jednym celu, ale ogólnie chodziło o to, jakie różnice możemy zauważyć w genetyce osób, przechodzących COVID na różny sposób, tak? Czyli osób, które przechodziły COVID ciężko, lekko, w porównaniu do tego, ile miały lat, na co były szczepione, jakie choroby przechodziły i tak dalej, i tak dalej.
A z ciekawości, do jakich wniosków doszliście?
Niestety nie było mnie już w firmie na tym etapie, więc...
Wolontariat się już skończył.
Tak, tak. Ja byłam na wolontariacie pół roku i jak widać, takie badania trwają dłużej niż pół roku. I niestety na tym etapie, kiedy ja tam byłam, aczkolwiek to nie są ostateczne informacje, to rzeczywiście był pewien wpływ poszczególnych cech, ale nie powiem których, zajrzyjcie sobie do paperu naukowego od M&M Bioscience.
Jasne. Uciekamy już od tej dygresji wolontaryjno-stażowej i wróćmy do etapu rekrutacji. Jak to jest z projektami udostępnianymi chociażby na GitHubie? W twoim przypadku one się przydały, czy w ogóle dysponowałaś taką bazą swoich projektów?
Ja się bardzo starałam wrzucać moje prace na GitHub, natomiast kiedy ja się rekrutowałam do pracy, to było tam bardzo niewiele i obecnie nadal jest bardzo niewiele. Muszę go koniecznie zaaktualizować.
Przeglądałam wczoraj i tak właściwie dość dużo tego jest.
To zawsze zależy, jaką miarą się liczy te projekty na GitHubie. Natomiast w porównaniu do tego, ile realnie udało mi się zrobić różnych projektów w trakcie studiów, to rzeczywiście nie jest tam wszystko na pewno. Muszę to definitywnie uzupełnić. Z tego, co wiem, to u mnie akurat nie zaglądali na GitHub. Tak samo o mojej działalności jako biokoderki dowiedzieli się dopiero później. Kiedy już pracowałam, to nagle się okazało, że o, Wiktoria, tworzysz Instagram. Więc było mi bardzo miło, że mimo wszystko się zainteresowali i że też miałam szansę uczestniczyć i nadal mam w social mediach firmy i w tym też pomagać. No bo jak wiadomo, bioinformatyka i jej propagacja jest dla mnie bardzo ważna. Wracając do tematu, jeżeli chodzi o GitHub, to ja spotykam się z dwoma przeciwnymi tak naprawdę teoriami. Pierwsza mówi, że żaden rekruter nie ma czasu tam patrzeć i nikt techniczny tam nie spojrzy, bo po prostu są zbyt zajęci ogólnymi etapami rekrutacji. A druga teoria mówi o tym, że koniecznie trzeba mieć GitHuba, bo zawsze tam patrzą i bardzo chwali się osobiste projekty na GitHubie. Ja powiem tak, wszystko z głową. Warto mieć GitHuba moim zdaniem, warto się dzielić swoimi rozwiązaniami różnych problemów, różnymi projektami. Natomiast czego nie warto mieć na GitHubie? Nie warto mieć zadań, które mają totalnie wszyscy. To znaczy, jak robisz jakiś tutorial z internetu i powiedzmy, że to jest tutorial, w którym wszyscy dostają te same dane, mają te same wyniki i jeszcze sam kurs prowadzicie za rączkę, no to nie wrzucaj tego, bo to nie jest tak naprawdę w pełni jakby twój kod i nie da to takiego spojrzenia na to, jak ty robisz rzeczy. Najbardziej cenne na GitHubie są takie projekty, które rozwijamy od początku do końca sami. Czyli to jest nasz pomysł, ale to nie znaczy, że to musi być nasz oryginalny pomysł i nikt w życiu tego nie robił. No bo praktycznie już wszystko było robione. Natomiast prawda. Chodzi o to, że na przykład tak jak moja praca licencjacka polegała na analizie danych RNA-seq Arabidopsis, to był jakby wyjątkowy projekt, bo ja razem z moją promotorką zaplanowałyśmy go od A do Z, miałyśmy dane i na podstawie danych miałyśmy pomysł i na podstawie tego pomysłu to zostało zrobione od A do Z. Jakby już tutaj nieważne, czy gdzieś tam jest jakiś aspekt, bo na pewno część tych rzeczy jest gdzieś dostępna na jakimś Stack Overflow albo coś w tym stylu, no bo jakby schemat działania jest zawsze podobny. Chodzi o to, jak ty to zrobisz. A żeby właśnie
w jaki
włożyć...
sposób, do czego ty to zaimplementujesz?
Absolutnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przez te projekty na GitHubie rekruter bądź też osoba techniczna mogła zobaczyć na twój sposób myślenia, twoje podejście, twoje umiejętności. A jak przepiszesz coś z tutoriala, no to nie jest do końca w pełni twoje. Dlatego warto inwestować w swoje prywatne projekty, uczyć się przez tutoriale, ale potem zastosować to samo na przykład na innych danych i robić to bez patrzenia i spisywania jeden do jeden z nawet tą samą nazwą zmiennej. Wiadomo, o co mi chodzi. I to, co jeszcze warto robić na GitHubie, to nie tylko wrzucać sam kod, ale też cele, wnioski, opisywać w pełni ten projekt. Bo to, że umie się napisać kod, to za przeproszeniem każdy głupi umie po spojrzeniu do internetu, ale wywnioskować coś z tych wyników, to jest już zupełnie inny poziom.
Czyli mini sprawozdanie z tak. Twojego kodu.
Tak, absolutnie tak. Bardzo to polecam.
Mówiłaś o szukaniu czegoś w internecie, spisywaniu, inspirowaniu się. No i na myśl mi od razu przyszedł efekt Google. Czy to jest na te czasy, gdzie żyje w umysłach studentów, uczniów, ChatGPT i tego typu pomocy? Czy rzeczywiście to może pomóc, czy nie do końca? Czym w ogóle jest ten efekt?
Ten efekt polega na tym, że znamy temat, wiemy, gdzie odnaleźć informacje, ale nie do końca pamiętamy same informacje. Czyli jesteśmy trochę jak wyszukiwarka Google, czyli jesteśmy w stanie wskazać źródło, ale sami w sobie tych informacji nie mamy. I teraz kwestia jest taka, że jest to często efekt, który nie jest przyjazny studentom ani uczniom, bo jeżeli pamiętasz, na której stronie coś jest w podręczniku i jaki obrazek jest obok tej informacji, ale nie pamiętasz samej informacji, no to dostaniesz 0 punktów na sprawdzianie. Byłam ofiarą tego wielokrotnie. Natomiast jeżeli już studiujesz aktywnie i uczysz się i wypełniasz jakieś sprawozdania właśnie, robisz referaty i umiesz się odnieść do wybranych części na przykład swojej prezentacji, to jest to efekt bardzo, bardzo przydatny, bo zwracasz uwagę na te elementy najbardziej ważne i szczególne. Co do samego użycia czatu, myślę, że on tutaj trochę wyklucza możliwość użycia tej umiejętności. Bo de facto to też jest w pewnym sensie umiejętność odnajdywania informacji, a nie do końca ich zapamiętywania. I ona jest bardzo przydatna w momencie, w którym mamy na przykład książki, w których przeszukujemy je w celu znalezienia informacji, ale w momencie, w którym już ktoś wyszukuje je za nas, tak jak tutaj przy użyciu czata, no to trochę ta umiejętność spada i rzeczywiście ten efekt Google zaczyna być dużo bardziej negatywne niż pozytywne.
Przechodząc dalej, co z konferencjami? Czy warto zaczynać jeździć już na konferencje w trakcie studiów, czy po? Kiedy jest w ogóle ten dobry moment, żeby zacząć z konferencjami, a później tworzeniem swoich własnych posterów, znajdywaniem pomysłów na tematy? Zgaduję, że to się bardzo też łączy z samymi pomysłami na GitHuba, o których wcześniej wspominałaś.
Ja myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Osobiście zaczęłam jeździć bardzo późno, bo pierwszy raz pojechałam tak naprawdę już chyba nawet po studiach jako absolwentka z moją pracą magisterską, czyli od razu z posterem. Wcześniej miałam okazję uczestniczyć w konferencjach, ale nie bioinformatycznych. I poznałam tam świetnych ludzi, ale zbyt wiele się nie dowiedziałam, bo po prostu to nie było w moim skoupie, jeżeli chodziło o tematykę. Natomiast jeżeli chodziło o konferencje bioinformatyczne, to naprawdę dało mi to bardzo właśnie różne perspektywy na różne tematy bioinformatyczne. Otworzyło mi trochę właśnie umysł, jeżeli chodzi o to, o czym rozmawiałyśmy tak naprawdę przed rozpoczęciem podcastu, czyli że bioinformatyka to nie jest tylko DNA, RNA i biologia molekularna, tylko też wiele innych aspektów i to jest bardzo, bardzo szeroka dziedzina i jeżeli wydawała mi się szeroka, jak studiowałam, to teraz jest 100 razy większa.
Z morza ocean.
Tak, dokładnie, absolutnie. Więc możliwość poznania ludzi, którzy są pasjonatami, którzy mają wiele ciekawego do powiedzenia, jest świetną okazją. I ja bym radziła pojechać tak szybko, jak tylko jesteś w stanie, to znaczy masz na to po prostu też przestrzeń psychiczną, bo nie oszukujmy się, takie konferencje też często bywają męczące pod względem ilości informacji, ilości ludzi, ilości ludzi, którzy powiedzmy, że dużo osiągnęli, tak? Czyli jeżeli ktoś ma problem na przykład z porównywaniem siebie i swoich możliwości albo tego, co w danym momencie osiągnął, to może być to też bardzo ciężkie doświadczenie. Więc moim zdaniem zabrać w walizkę trochę pokory i trochę otwartego umysłu i jechać jak najszybciej.
Najbardziej to rozumiem, jeżeli mówisz o osobach, które już coś osiągnęły, ponieważ ja jestem dość niecierpliwą osobą w tych tematach. Jestem na początku swojej matematycznej ścieżki, też informatycznej i widzę osoby, które już rzeczywiście coś potrafią, mną się coraz wyżej, naprawdę mają umiejętności na wysokim poziomie. No i jestem osobą, która dopiero co zaczyna, a chciałabym być już na tym poziomie. I jest bardzo duży przeskok pomiędzy nami, na który potrzebujemy potrzeba po prostu czas, żeby po prostu osiągnąć ten sam pułap. Wydaje mi się, że to jest dość duży problem w czasach mediów, że zanika trochę ten zakres czasu pomiędzy tym niskim poziomem, a tym wyższym, że jednak potrzeba czasu do tego.
Absolutnie też nie widać tego etapu drogi. Jakby my świętujemy, jak ja odbierałam mój dyplom pracy magisterskiej, to jakby świętowaliśmy to, że ja skończyłam magistra. A tak naprawdę powinniśmy świętować całą drogę tego magistra.
To, co było pomiędzy.
Absolutnie. Metoda małych kroczków i cieszmy się po prostu z drogi, a nie tylko z celu.
No właśnie, rozmawiając z ludźmi z branży, czego się ciekawego dowiedziałaś?
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o informacje bioinformatyczne, to jest ich bez liku. To znaczy, jakbym zaczęła tutaj gadać, to bym nie skończyła do jutra. Dlatego może powiem takie bardziej życiowe zastosowania tego, co się dowiedziałam od ludzi z branży. I może pierwsze, co dzisiaj powiem, to to, żeby wykorzystywać okazję. To znaczy, czasem się boimy po prostu, bo właśnie ja, jak zaczynałam mój licencjat, to wiedziałam de facto bardzo mało o samej praktyce bioinformatyka. Tej wiedzy trochę już miałam, ale jeżeli chodziło o tą część praktyczną, to było naprawdę nieciekawie. Ja byłam totalnie przerażona, ale to był bardzo dobry wybór, że zdecydowałam się na taką trudniejszą pracę licencjacką, bo pomogło mi to właśnie w nauczeniu się pływać, dosłownie. Ja się trochę potopiłam, ale zaczęłam po prostu w pewnym momencie łapać nurt i płynąć. Więc łapcie te okazję i nie bójcie się tego, żeby iść do przodu, nawet jeżeli coś się wydaje strasznie trudne, ponieważ bardzo wiele osób utyka na tym etapie bardzo, bardzo początkowym, w tak zwanym tutorial hell, czyli robią kurs za kursem dla początkujących, ale de facto cały czas zostają na tym etapie początkującym, bo nie rozwijają właśnie tych swoich projektów. Właśnie do tego zachęcam na GitHubie, żeby wziąć tą wiedzę, skumulować ją i zrobić coś swojego, bo to nam pomaga wskoczyć właśnie ten poziom wyżej.
Jest tutaj lekki miszmasz tematowy, ale zaczynasz jakiś temat, ja od razu łapię tego vibe'a i chcę go pociągnąć, no i znowu to zrobię. Mówiłaś o tym to potopieniu się w trakcie pracy licencjackiej, no i tutaj wspomnę o syndromie impostora. Jak to działa właśnie w tych informatycznych dziedzinach?
To znaczy, myślę, że w każdej dziedzinie to działa bardzo podobnie, bo wszędzie tak naprawdę jako ludzie jesteśmy tacy sami.
A bardziej jak sobie z tym poradzić, prawda?
To jest kwestia tego, że w momencie, w którym jesteśmy ambitni i nam bardzo zależy, a jednocześnie jesteśmy często dosyć wrażliwi i widzimy też, ile jeszcze nie umiemy, to zaczynamy czuć, że jesteśmy na nieodpowiednim miejscu, tak jakbyśmy oszukali, że jesteśmy wystarczający, żeby być tu, gdzie jesteśmy. I uwaga, ja tak miałam przed sobotnim wystąpieniem. Miałam totalnie takie myślenie, że o mój Boże, dlaczego ja się zgłosiłam? Ja się w ogóle nie nadaję. Kim ja jestem, żeby wypowiadać się o takich tematach? I nieważne wtedy dla mnie było to, że tak naprawdę niewiele osób mówi o bioinformatyce i moim celem jest właśnie mówienie o tej bioinformatyce, żeby jak najwięcej osób o niej usłyszało. Nie liczyło się dla mnie to, że to ja wydałam paper, który, to znaczy ja byłam pierwszym autorem paperu, wydaliśmy go wspólnie firmowo, ale to ja nad nim najwięcej pracowałam. Wszystkie grafiki są mojego autorstwa i spędziłam nad nim masę czasu, więc ja byłam idealną osobą do prezentacji, ale moja głowa mówiła mi coś zupełnie innego, nadawała mi bardzo dużo niepewności. Teraz jak sobie z tym poradzić? Są sposoby takie...
No i czym to tak właściwie jest spowodowane?
No właśnie tym poziomem dużej ambicji przy jednoczesnym posiadaniu wiedzy odnośnie tego, czego jeszcze nie wiemy. To znaczy ja oprócz tego, że czułam się oszustem właśnie względem tego, czy to jest moje miejsce i czy to rzeczywiście ja powinnam prezentować wśród właśnie innych osób, które są na przykład dużo lepiej technicznie wykształcone albo mają dużo większą wiedzę techniczną niż ja. Więc właściwie ambicja, porównywanie się do innych, wysoka świadomość tego, jak wiele jeszcze nie wiemy. Świetny materiał na ten temat przedstawił, nie chcę pomylić, ale Paweł Zajączkowski na ostatnim testfeście właśnie odnośnie syndromu oszusta, gdzie omówił to od A do Z i naprawdę ta prezentacja trwała z 40 minut. I można by było jeszcze o tym gadać i gadać. To jest naprawdę temat nieskończony, bo porusza, dotyka bardzo wiele osób i porusza ludzi naprawdę do głębi na tyle, że tracą chęć w ogóle działania ze względu na te uczucia. To jak ja sobie z tym radzę, to zazwyczaj po pierwsze staram się głośno o tym powiedzieć do kogoś, kogo znam i kto mi przedstawi realne argumenty, dla których nie powinnam się tak czuć. Natomiast to często nie może być osoba, która mnie kocha albo lubi zbyt bardzo. Mhm. Raczej musi być to osoba bardziej na poziomie koleżanki albo wręcz neutralna.
Która może być obiektywna, tak, żeby tłumaczyć tych opinii tym, że no przecież ty mnie lubisz, ty mnie idealizujesz.
Dokładnie. Także zazwyczaj staram się porozmawiać z kimś w miarę neutralnym o tym, jak się czuję i dzięki temu zyskać nową perspektywę na ten temat. Oprócz tego staram się spojrzeć na własne osiągnięcia i sobie samej wytłumaczyć, dlaczego się zgłosiłam. No bo w momencie zgłoszenia musiałam jednak myśleć, że mam jakąś szansę to przedstawiać, więc dlaczego to zrobiłam? No i wtedy sobie przypominam, że właśnie moim celem jest propagacja bioinformatyki, co absolutnie się udało i jestem z tego przeszczęśliwa. Więc ja tam nie jadę dla siebie, ja tam nie jadę dla mojego ego, nie jadę tam, ponieważ ja jestem taka wspaniała, świetna i jestem taką super ekspertką, tylko ja tam jadę, żeby pokazać ludziom, że w ogóle jest ta dziedzina, że można się tym zajmować i że to jest super. I właśnie jakby ta zajawka bardzo mnie popchnęła do przodu i pozwoliła mi spojrzeć na to bardziej obiektywnie. No, a najbardziej przyziemna ostatnia opcja to jest słuchanie muzyki, która daje po prostu powera, tak? Czyli każdy ma na pewno swoją taką muzykę. Dla mnie to są często silne kobiece głosy w popie, śpiewające tak jak Kelly Clarkson, że what doesn't kill you makes you stronger i po prostu sobie śpiewam pod nosem i robi mi się lepiej, więc...
Czujesz nawet się jak takie... postać pierwszoplanowa.
Tak, absolutnie, patrzę przez okno i jazda z tym.
Ty rządzisz tym światem.
Tak, absolutnie, camp rock, nie?
Okej, czyli wydaje mi się, że już przekonaliśmy słuchaczy, że ten syndrom impostora tylko siedzi w naszej głowie. I co? Teraz przychodzi czas na pierwsze konferencje, pierwsze postery. Jak do tego właśnie podejść? Skąd brać tematy, żeby były adekwatne do twojej obecnej wiedzy?
Absolutnie warto zobaczyć, co nas interesuje w danym momencie i robić coś, co jest związane z naszymi zainteresowaniami, bo zawsze się znajdzie jakaś możliwość rozwoju na danym poziomie. To znaczy, jeżeli na przykład chcemy, interesują nas choroby człowieka i medycyna, to możemy sobie zobaczyć na krzywą przeżycia tak wielu chorób, na przykład, albo urazów. I to według mnie w tym momencie, niekoniecznie według osób słuchających, ale to jest dosyć prosta analiza krzywej przeżycia. Oczywiście można zrobić te bardziej zaawansowane warianty, te prostsze, i właśnie zrobić taką podstawową analizę statystyczną plus krzywą przeżycia i z tego już będzie naprawdę świetny plakat. Wystarczy tak naprawdę wybrać najpierw temat biologiczny, potem się zastanowić, co tak naprawdę, jakie dane możemy uzyskać na ten temat i potem, co my z tych danych możemy wyciągnąć. I to mogą być bardzo proste tematy, nawet takie porównania statystyczne COVID-u chociażby, ilości osób o danym stopniu przechodzenia COVID-u na danym poziomie, o danej ciężkości w wielu różnych krajach i porównać, jak to wygląda w krajach chociażby rozwijających się, krajach o wysokim poziomie rozwoju, krajach o dużej gęstości zaludnienia, o małej gęstości zaludnienia. Właśnie tu nie chodzi o to, żeby wybierać jakieś super skomplikowane tematy.
Skomplikowane czy niszowe nawet.
Tak, chodzi o to, żeby temat był twój, żebyś ty miał na to zajawkę i żeby ciebie ucieszyły te wyniki, jakiekolwiek one by nie były. Żeby ci to dało satysfakcję, że ty to zrobiłeś sam od początku do końca.
Mhm. A ile czasu zajmuje ci taki poster? Czy to się łączy, jakby wstawiasz od razu na GitHuba te swoje wyniki, ogólnie ten cały kod i robisz grafiki do postera? Tak można to połączyć?
To znaczy, jeżeli chodzi... Ja robiłam w życiu jeden poster, właśnie dotyczący mojej pracy magisterskiej i ja go robiłam w momencie, w którym już miałam praktycznie tą całą pracę magisterską napisaną. W związku z tym miałam plus minus przedstawione najważniejsze punkty i właśnie warto sobie tak wypisać, co się musi znaleźć na tym posterze, żeby w ogóle odbiorca zrozumiał, o co chodzi. Bo często jest tak, że informacje na tym posterze są bardzo fajne, ale się nie kleją ze sobą, bo badania są bardzo długie, a my przedstawiamy tylko jakiś skrawek, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego wcisnąć. Ja moją magistarkę też musiałam mocno uciąć, w związku z tym wiem, jak to jest. I to, o co absolutnie warto zadbać i na co poświęcić czas, oczywiście oprócz analiz, dopiero wtedy, kiedy wiemy, że analizy są w porządku i chcemy przejść do tego etapu graficznego, to warto po pierwsze zastanowić się, co musi być na tym posterze, żeby osoba totalnie niezwiązana z tym działem bioinformatyki się zorientowała, co my tu zrobiliśmy, po co to zrobiliśmy i jaki jest wynik. Oprócz tego warto jest właśnie zrobić taki schematyczny wykres tego, co robiliśmy po kolei, właśnie taki pipeline, żeby też przedstawić tą metodykę, a jednocześnie nie zajmowała ona dużej części postera, bo często są one dosyć skomplikowane, a mimo wszystko to miejsce jest naprawdę ograniczone. To, na co warto postawić, to obrazki przede wszystkim i wszystko, co da się zobrazować obrazkiem, lepiej to zrobić obrazkiem niż tekstem. I myślę, że warto też sobie wydrukować taki poster na kartce papieru przed wydrukowaniem go w wielkiej skali. Ja tego nie zrobiłam. I potem, kiedy wydrukowałam cały poster, to był czytelny pod względem wielkości, liter i tak dalej. Sprawdzały mi też go inne osoby, sprawdzał mi mój promotor. Ale kiedy dostałam plakat i tylko go złapałam, to zobaczyłam, że ucięło słowo learning w tytule. I mam samą machine methods zamiast machine learning methods. No, ale co? No już, jak dobrze pamiętam, 5 dych zostało wydane. Nie będę tego drukowała drugi raz i z takim plakatem jeździłam. Także polecam sobie zrobić double check na kartce, bo mimo wszystko sprawdzałam to 10 tysięcy razy w komputerze. Nigdy tego nie zauważyłam.
Mówiąc o tematach na postery i w ogóle już dążąc do zakończenia tego podcastu, jak myślisz, w jaki sposób postęp w bioinformatyce wpłynie na opiekę zdrowotną w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat?
Myślę, że już bardzo fajnie wpływa i coraz więcej możliwości jest wprowadzanych, odkrywanych, chociażby jeżeli chodzi o cukrzyków. To obecnie bardzo popularne są takie, powiedzmy, że implanty naskórne, które mierzą ci cukier przez cały czas i przesyłają informacje do aplikacji, która ci monitoruje właśnie poziom cukru, przez co nie musisz na przykład się kłuć, tylko automatycznie jest pomiar cukru przez cały czas. Niestety w tym momencie jest to dosyć drogie, ale naprawdę ma to swoje plusy. I z tego, co wiem, rozwijane są też inne na przykład zastosowania już wobec samej cukrzycy, żeby na przykład móc wykonywać pomiar ze śliny chociażby. Więc to ograniczy ilość odpadów, no bo chociażby igły są, że tak powiem, nierecyklingowalne z tego, co wiem. Ograniczy to ilość bolesnych ukłuć i będzie to pomocne szczególnie przy dzieciach z cukrzycą. No i takich rozwiązań będzie coraz więcej w coraz szerszej gamie chorób, tym bardziej właśnie tych o szerokim spektrum wśród społeczeństwa. Oprócz też takich zastosowań medycznych, ciekawe są zastosowania nawet w życiu codzienne typu PayEye. Nie wiem, czy słyszałaś o PayEye?
Tak, płacenie okiem.
Tak, i to z tego, co wiem, też wywodzi się od profesora właśnie tu od nas z Politechniki.
Bardzo możliwe, więc warto to śledzić i brać udział w tych projektach, jeżeli ma się taką wiedzę. I tym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Zostawiamy tutaj otwartą ścieżkę na następne odkrycia, w których może ty będziesz brała udział, czy inni studenci Politechniki. Dziękuję ci, Wiktorio, że tutaj przyszłaś.
Dzięki, trzymam za nas wszystkich kciuki.
I do usłyszenia, mam nadzieję.
Cześć, do usłyszenia.